Wojciech Słuczyński, witam Państwa w kolejnej naszej audycji. Dziś, no oczywiście, będziemy rozmawiali o lecie 1939 roku. Ten sierpień był równie ładny jak późniejszy wrzesień. Niestety ten wrzesień był ładny, ale to już z zupełnie innych powodów. Sierpień był ładny dlatego, że mówiąc najkrócej, wszyscy korzystali z wakacji. Trochę o tych wakacjach, ostatnich wakacjach pokojowej Europy będziemy rozmawiali. Jagoda Załęska-Kaczko, Uniwersytet Gdański, Muzeum Sopotu.
Dzień dobry Państwu.
To w takim razie, jak wyglądało to w Sopocie, który był no, na linii rodzącego się frontu?
Jako kuratorka wystawy poświęconej ostatnim miesiącom przed wybuchem wojny w Muzeum Sopotu, chciałabym odnieść się bezpośrednio do naszej wystawy w muzeum. Z góry Państwa zapraszam na tę wystawę, ponieważ jest ona otwarta jeszcze przez co najmniej 2 miesiące. Być może przedłużymy naszą wystawę. Wystawa nazywa się Cisza przed burzą i właśnie w ramach tej wystawy opowiadamy jednocześnie o życiu kurortowym, jak i o przygotowaniach do wojny i konsekwencjach wybuchu wojny dla Sopocian, dla miasta i dla Polonii Sopockiej oraz mniejszości żydowskiej mieszkającej w mieście. Jak pan wspomniał na początku, faktycznie pogoda była bardzo sprzyjająca. Zarówno lipiec, jak i sierpień były wspaniałym okresem dla kuracjuszy, którzy zazwyczaj w dużej ilości przyjeżdżali do Sopotu w liczbie sięgającej nawet 30 tysięcy. I to kuracjusze zarówno z Polski, jak i przede wszystkim z Niemiec, ale także z dalszych terenów. Co ciekawe, na końcu mola co roku dopływały promy wycieczkowe z obszaru Bałtyku, z miast i państw skandynawskich, jak i nawet z Ameryki Północnej. I ci kuracjusze kierowali się do najbardziej atrakcyjnych obiektów funkcjonujących w Sopocie.
Na nieco mniejszą skalę, ale przypomina to dzisiejsze kruzery przypływające do Gdyni czy do Gdańska.
Zgadza się. I co ciekawe, o tym historycy dotychczas nie mówili, ponieważ nie wiadomo było tego do niedawna. Molo w Sopocie przedłużono w pierwszych latach 30., dokładnie w 33 roku, do długości 550 metrów. A dotychczas funkcjonowała taka w świadomości historyków, przewodników turystycznych wiedza, że molo miało i do dzisiaj ma 511 metrów. Przedłużono je właśnie po to, żeby te największe promowce, prawda, promy mogły kursować i cumować w Sopocie.
Gdy patrzymy na to lato, to czy to widać, że ludzie bali się wojny, bali się być zaskoczonymi przez wojnę, że było takie poczucie, że to jest takie niebezpieczne i że to pogranicze też samo w sobie jest niebezpieczne? Bo większość osób, które o tym to lato wspomina, mówi wręcz o takim, ja bym to użył określenia, frenetycznym wakacjowaniu. Znaczy wszyscy straszliwie chcieli spędzić te ostatnie wakacje. Bardzo duże ożywienie takie, bym powiedział, towarzysko-organizacyjne. Choć teraz pytanie, czy dotyczy to także Sopotu, czy na przykład dotyczyło tylko Orłowa czy Juraty?
Tu się z panem zgodzę, że pomimo ogólnego nastroju, takiego zdenerwowania, strachu, napięcia, również napięcia dyplomatycznego, Sopot wydaje się funkcjonować normalnie w tym okresie. Sopot, jak i Orłowo. Oczywiście, jak wykazują dotychczasowe badania, między innymi doktora Jana Daniluka, dotyczące samego pobytu kuracjuszy w Sopocie w okresie bezpośrednio przedwojennym, mamy do czynienia z ewidentnym spadkiem liczby kuracjuszy o niemal połowę. Zazwyczaj, jak mówiłam, 30 tysięcy osób nawet potrafiło przyjechać na tydzień czy dwa do Sopotu. Natomiast bezpośrednio przed wybuchem wojny tych kuracjuszy było około 15 tysięcy. I nastrój w mieście, jaki panował bezpośrednio przed wybuchem wojny, był niejednolity. To znaczy byli i kuracjusze, którzy mimo wszystko chcieli skorzystać z atrakcyjnej, szerokiej oferty dla nich przeznaczonej, ale byli też ludzie, którzy byli świadomi tego, co się w mieście dzieje. I z każdym następnym tygodniem, jak się wydaje, coraz więcej osób było uświadomionych, widząc przygotowania militarne, których już się nie dało ukryć, tak? Częstsze kontrole celne, fakt, jak wyglądała plaża, na której pojawiły się zasieki pomiędzy Sopotem jako miastem granicznym, a drugą Rzeczpospolitą Polską, czyli na granicy między Sopotem a Gdynią. Gdy przejeżdżało się tą główną trasą między Gdynią a Sopotem, było widać nie tylko te zasieki, ale rowy, okopy, a szczególny zakres przygotowań był niewidoczny, jak się okazuje, dla mieszkańców, ponieważ starano się ochronić granice pomiędzy oliwą, rynarzewem, a już kolibkami, czyli to była granica leśna, tak, która była najtrudniejsza, jeśli chodzi o perspektywę militarną, do przygotowań, i tam działy się pewne incydenty, o których ludność nie miała pojęcia. I do końca sierpnia mimo wszystko funkcjonowało życie w kurorcie, z tym, że obie strony się przygotowywały i właśnie do opinii publicznej nie docierały te informacje.
No dobrze, ale to w takim razie Polacy przyjeżdżali do Sopotu, bo zawsze tam przyjeżdżali, bo kochali kasyno, bo przewidywali, że jednak wybuchnie wojna. Co było tak naprawdę ową motywacją? Bo jak rozumiem, jednak poczucie tego, że być może to wolne miasto Gdańsk będzie powodem wojny, a granica pomiędzy wolnym miastem Gdańskiem w Sopocie, między Sopotem a Gdynią, być może będzie linią frontu, chyba zaczynała się już w sercach ludzi rodzić.
W sercach ludzi, tak, kiedy wyczuwali to napięcie, kiedy czytali w prasie o tym, że Polacy zbroją się i przygotowują, w niemieckiej lokalnej prasie, że Polacy stanowią zagrożenie, że armia polska może wkroczyć do Sopotu, tak? Antagonizowano ludność cywilną, starano się ją, prawda, przeciwstawić mniejszości polskiej, która stanowiła według najnowszych obliczeń nie więcej niż 10% mieszkańców Sopotu. I panowało napięcie odgórnie sterowane, można powiedzieć, przez władze lokalne, nazistowskie władze Wolnego Miasta Gdańska.
No dobrze, to w takim razie, jak już zaczynamy mówić o tych nazistowskich władzach, to porozmawiajmy o tym, że no, przez od 1933 roku mniej więcej, od 1935 na pewno, Wolne Miasto Gdańsk jest zdominowane przez NSDAP i różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane przez nazistów. Czy to bezpośrednio wpływało na przykład na zainteresowanie Polaków przyjeżdżaniem do Sopotu? Czy istniały jakby sprzeczne ze sobą sygnały mówiące, że Polacy mimo tego, że mogli mieć poczucie, że to zaczyna być jakoś groźne, traktowali, że jednak Sopot jest po prostu na tyle atrakcyjny, że się do niego przyjeżdża?
Mamy do czynienia z różnymi zjawiskami w tym okresie. Przede wszystkim zawsze podkreślam to, że narodowi socjaliści zdobyli władzę w Wolnym Mieście Gdańsku w wyniku demokratycznych wyborów, zdobywając nie więcej niż 50% głosów. W Sopocie natomiast zdobyli 47% głosów i władza miejska była uznawana za reakcyjną, więc należało ją w szybkim terminie obalić. Mimo wszystko Polacy przyjeżdżali. Polacy, zarówno katolicy, jak i, co ważne, wspomnienia Polacy Żydzi, którzy przyjechali do kurortu pomimo wszystko, ponieważ powracając do poprzedniego pańskiego pytania, Sopot cieszył się niezwykłą renomą w okresie istnienia Wolnego Miasta Gdańska. Jego pozycja znacznie wzrosła, ponieważ dostrzegano zarówno łagodny klimat, jak i umiarkowane ceny i, co ważne, godne połączenia komunikacyjne. Samoloty, które kursowały kilkakrotnie w ciągu dnia, łączące Sopot z Berlinem, Szczecinem, ówczesnym Królewcem, pociągi, które kursowały na tej trasie i promy, o których wspominałam na samym początku. Więc Sopot nadal cieszył się jako miejsce wypoczynku
zarówno ludności niemieckiej, jak i polskiej.
Tu warto wspomnieć, co jest dla nas z perspektywy Muzeum Sopotu jest istotne, bardzo ważne, to jak traktowano Polonię, jak traktowano mniejszość polską w Sopocie. W tym samym czasie, kiedy Polonia utrzymywała się m.in. z prowadzenia skromnych w miarę pensjonatów dla polskich kuracjuszy, jej przedstawiciele organizowali się kulturalnie, ale byli ofiarą napiętnowania ze strony, już teraz odgórnego napiętnowania ze strony lokalnych władz gdańskich.
Czyli mówiąc najkrócej, przyciągano polskich turystów, a równocześnie szykanowano polską ludność miejscową.
Tak, ponieważ nie mamy do czynienia z jednym odgórnym zjawiskiem, prawda, sterowanym przez jeden punkt, tylko jednocześnie miasto musiało na siebie zarabiać, a do tego mniejszość polska była chroniona przez, prawda, Ligę Narodów i Generalnego Komisarza RP, więc zjawiska, jakie wówczas zachodziły w Sopocie, są bardzo, bardzo złożone.
I bardzo sprzeczne, bo ja przypomnę, że bardzo podobny proces mamy dotyczący ludności żydowskiej, i to zarówno tej obywateli polskich, jak i obywateli Niemiec. Bo co paradoksalne, na przykład w Gdańsku pojawiali się Żydzi niemieccy, którzy traktowali to miasto właśnie jako miejsce, w którym mogą się schronić pod opieką Ligi Narodów.
Traktowali jako ci przyjezdni, tak, to miasto w ten sposób. To też tutaj wnikamy, prawda, w inny obszar badań dotyczący emigracji Żydów z obszaru dawnej Ukrainy po prześladowaniach około 1918-19 roku, ale mamy też do czynienia w Gdańsku i Sopocie z Żydami, którzy osiedlali się tutaj od pokoleń. Tak? Pierwsze nazwiska żydowskie w Sopocie pojawiają się w latach 60. XIX wieku. To są rodziny, które mieszkają tu na stałe i tworzą również zwartą mniejszość. I w latach 20. następuje taka wielka fala napływu Żydów ze wschodu i osiedlają się tutaj zarówno zamożni, lekarze, prawda, czy prawnicy, jak i ludność trudniąca się handlem, a w połowie lat 30. ta sama ludność traci podstawę egzystencji, kiedy staje się ofiarą prześladowań, otwartych prześladowań ze strony nazistowskich władz. I w tym samym mieście latem odbywają się, prawda, różne, mają miejsce różne atrakcje dla turystów, dla kuracjuszy, którzy przyjeżdżają leczyć się bądź wypoczywać. I w tym samym mieście władza mówi o tym, że trzeba stworzyć w 1938 roku getto dla Żydów.
No więc tak, ale jeśli chodzi o plażę, to na przykład pamiętam takie zdjęcie, które pokazuje, że już pojawia się pomysł na to, żeby była plaża dla Haryjczyków i plaża
dokładnie,
dla Żydów.
Dokładnie. Latem 1938 roku wprowadzono wydzielony obszar plaży przeznaczony dla Żydów z napisem, że nie jest to obszar dla Haryjczyków i ludzie fotografowali się przy tym odcinku plaży, ale bojkotowano tę koncepcję w ten sposób, że zawsze ta plaża pozostawała pusta. Pojawiły się ławki w parku, na których były napisy o tym, że Żydzi nie powinni tu siadać i zmuszono niektórych właścicieli lokali, żeby nie wpuszczali Żydów do środka, bądź wieszali tabliczki, że nie jest to miejsce dla Żydów i dla psów.
Czy te sprzeczne ze sobą, bo jak rozumiem, chyba tak to trzeba określić, sygnały, to jest obraz tego lata 39, czyli mówiąc najkrócej, straszliwe zamieszanie, w którym ludzie jedni wypoczywają, a drudzy już cierpią prześladowania, jedni przyjeżdżają jeszcze wciąż do Sopotu jako wielkiej atrakcji turystycznej, a drudzy patrzą na Sopot jako miejsce, w którym za chwilę być może rozstrzygną się kwestie polityczne w tym narastającym konflikcie?
Myślę, że doskonale pan to ujął. Jeszcze chcę tutaj zwrócić uwagę na kwestię tego nastroju osób nieświadomych tego, co się dzieje. W zbiorach Muzeum Sopotu mamy kopię takich pocztówek, dwóch symptomatycznych pocztówek z sierpnia i września 1939 roku. Obie są niemieckie, pisane do członków rodziny i w jednej treść oznacza cieszę się ze wspaniałych wakacji, pogoda jest doskonała. Natomiast na drugiej pocztówce z końca września brat pisze do brata, szukając go gdzieś w wojsku, pisząc o tym, że byłem na Westerplatte, widziałem zakres zniszczeń i to nam uzmysławia przemianę w mentalności lokalnej społeczności, że wojna, widmo wojny i realia wojny nie są tak kolorowe, jak przedstawiał to nam nasz Führer, że wojna jest potrzebna, że wojna jest dla nas czymś dobrym.
Ja, gdy rozmawiamy, to oczywiście odnosimy się do tej wystawy, której jest pani kuratorem, ale ja oczywiście przed sobą mam kilka z książek, które się w ostatnim czasie ukazały, które wyraźnie wzięły sobie to lato 39, albo w ogóle kwestię tego takiego, bym powiedział, radosnego spędzania ostatnich miesięcy czy lat przed wojną, jako pewien klucz do spojrzenia na ten moment. On zresztą dość dobrze pozwala nam odwrócić tę historię z takiej perspektywy no, politycznych salonów, najwyższych szczytów dowództw wojskowych do perspektywy zwykłego człowieka, która wydaje się być dzisiaj dla dużej części opinii publicznej znacznie bardziej ciekawa.
Tak, i też dbamy o to w Muzeum Sopotu, by takie historie ujrzały światło dzienne. Prowadzimy od szeregu lat projekt Sopocianie, w którym namawiamy osoby żyjące jeszcze do wspominania życia codziennego bezpośrednio przed i po II wojnie światowej i oczywiście, co dla nas naturalne, tych wspomnień dotyczących okresu przed i po wybuchu wojny do 1945 roku mamy bardzo mało, ale kładziemy nacisk na relacje dotyczące właśnie życia codziennego i to nam objawia losy kolejnych rodzin przedstawicieli Polonii Sopockiej, którzy borykali się z trudnościami, niebywałymi trudnościami w tym okresie, o ile w ogóle udało im się przetrwać.
Do Polonii Sopockiej ja za chwilę chcę, żebyśmy sobie jeszcze wrócili, ale jeszcze trzymając się tego tematu wakacyjnego, przeglądałem tę książkę, która się ostatnio ukazała o wakacjach w III Rzeszy. Ona szerzej na to patrzy po prostu z perspektywy od przejęcia władzy przez faszystów aż do 1939 roku. Czy takie poczucie, że ludzie jeżdżą do tego kraju, takiego jak Niemcy, a jeżdżą też do opanowanej przez NSDAP strefy, jaką stanowi Wolne Miasto Gdańsk. I dostrzegają te zjawiska? Coś się dzieje? Ludzie to komentują? Czy pani zdaniem tak naprawdę dostrzegano narastające zagrożenie ze strony tej politycznej przemiany, która nastąpiła i w Niemczech, i w Wolnym Mieście?
Myślę, że oczywiście dostrzegano te zmiany, jakie zaszły w Wolnym Mieście Gdańsku, ale można by powiedzieć, że w pewnym zakresie to nie dotyczyło kuracjuszy, bo na przykład bogaci Żydzi w pewnym momencie kilkakrotnie bojkotowali sopockie kasyno, a jednak kasyno było miejscem, do którego ich niemal do końca wpuszczano, ponieważ kasyno było podstawą finansowania, prawda, władz miasta i inwestycji miejskich. Więc polityka swoją drogą, można by powiedzieć, a życie kurortowe swoją.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy, wtedy też porozmawiamy o Sopocie jako miejscu, w którym no, tak naprawdę oprócz kuracjuszy byli też stali mieszkańcy i to właśnie stali mieszkańcy różnych narodowości. Za chwilę wracamy do rozmowy. Przypominam, że Jagoda Załęska-Kaczko jest moim dzisiejszym gościem i rozmawiamy trochę na marginesie wystawy, którą możecie Państwo zobaczyć w Muzeum Sopotu. Wojciech Suleciński, wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy o lecie 39, widzianym z perspektywy Sopotu. Wszystkim, którzy nie byli jeszcze w Muzeum Sopotu, żeby zobaczyć taką wystawę, która pokazuje to ostatnie lato, polecamy. Kuratorka wystawy Jagoda Załęska-Kaczko jest ze mną. Czy jak pani patrzy na te pamiątki po tym lecie 39, to ma pani takie poczucie, że no, świat się pewien kończył?
Oczywiście, tylko jako historyk i historyk architektury również zwracam uwagę na dokumenty przede wszystkim, a więc między innymi niemiecką prasę. Staraliśmy się, przygotowując tę wystawę w muzeum, uwzględnić między innymi dzień po dniu sposób, w jaki relacjonowano wydarzenia w Sopocie z perspektywy niemieckiej ze względu na przede wszystkim większość niemiecką, większość etniczną niemiecką mieszkającą wówczas w Sopocie. Mam tu na myśli prawie 90% mieszkańców. Więc ta prasa dostarcza nam niebywałych informacji, niesamowitych zaskoczeń. Niemal dzień po dniu na przykład pojawiła się stała rubryka dotycząca tego, jak prześladuje się Niemców w Polsce i o tym czytali wówczas Sopocianie. Pomijano w ogóle mniejszość polską, a o Żydach pisano wyłącznie źle z perspektywy przestępców, którzy dokonali jakichś, prawda, czynów karalnych.
Czyli mówiąc najkrócej, propaganda nazistowska wypełniała już w tym czasie media sopockie?
Ewidentnie. Od 1933 roku, kiedy znazyfikowano dwa główne ogólne periodyki prasowe w Wolnym Mieście Gdańsku i co Potter Zeitung, również jako taki typowo miejski periodyk, dziennik. Mamy do czynienia z wyparciem jakichkolwiek obiektywnych informacji na temat opozycji, która była wówczas napiętnowana aż do, prawda, jej zwalczenia po zaledwie 3 latach od wprowadzenia władz nazistowskich. Warto tutaj wspomnieć o tym, jak wyglądał w ogóle ustrój w Wolnym Mieście Gdańsku i w samym Sopocie w drugiej połowie lat 30., gdzie w sposób niezgodny z konstytucją Wolnego Miasta Gdańska wprowadzono nadrzędny organ komisarza rządowego, który sam zdecydował, że od teraz Rada Miasta i magistrat przez 2 lata w praktyce, jak się okazało, nie będą funkcjonowały, a on jako 30-letni zaledwie członek partii, nie mając jakiegokolwiek doświadczenia politycznego, steruje sprawami w mieście.
No, czy mamy do czynienia dokładnie z tym samym procesem, co w Niemczech, który tam określono tym szlachtowaniem, tym takim, bym powiedział, zniszczeniem instytucji, które miało, jakby to powiedzieć, pozwolić nazistom na uzyskanie pełnej władzy i w Niemczech, i w Wolnym Mieście Gdańsku. Burzenie instytucji było bardzo ważnym elementem jakby uzyskiwania tej pełnej władzy. Ważnym oczywiście elementem było także pierw zniesławianie, a potem, mówiąc najbrutalniej, wysyłaniem często do obozów koncentracyjnych, jak w Niemczech, a poza nawias społeczny przedstawicieli innych partii politycznych niż NSDAP.
Tak, i od przełomu 36 i 37 roku w Wolnym Mieście Gdańsku nie mamy do czynienia ani z opozycyjną, prawda, z opozycyjnymi partiami. Nie ma prawa żadna kolejna nowa partia powołać się do życia. To znaczy wprowadzono takie zmiany w ustroju, pomimo formalnego nadal funkcjonowania Konstytucji Wolnego Miasta Gdańska, że nie mamy tutaj mowy o jakimś dualizmie czy pluralizmie partyjnym. Absolutnie. To już nie było dopuszczalne, więc nie mamy do czynienia już wówczas ani z demokratycznym ustrojem, ani ze swobodą opozycyjnego działania jakiegokolwiek, czy nawet obywatele Wolnego Miasta Gdańska nie mieli dostępu, jak dotychczas, do innych mediów, które by im powiedziały, poza na przykład Gazetą Gdańską, która była niszowa i nie była wydawana w Gdańsku, ale była dostarczana do Gdańska w tym już okresie, nie mieli świadomości tego często, co tracą, ponieważ bardzo szybko zostali zachęcani do tego, by popierać nowy reżim ze względu na zakres chociażby zasiłków, jakie wówczas się pojawiły dla weteranów wojennych, dla rodzin wielodzietnych. Budowano nowe osiedla robotnicze, więc władza w bardzo szybki sposób umocniła się dzięki pewnym zabiegom populistycznym, a później już nie było odwrotu.
No to w takim razie wróćmy do sytuacji Polonii, bo ona, rozumiem, była jednym z obiektów szykan i prześladowań, choć pamiętajmy cały czas, że jednak istniał polski komisariat i istniały instytucje Ligi Narodów. Czy nie było takiego poczucia, że one powinny jednak interweniować?
Oczywiście interweniowały, tylko jak się okazuje, można by to porównać do grożenia palcem, ponieważ sankcje najczęściej po prostu były nieskuteczne. Można też przywołać tutaj postać ostatniego wysokiego komisarza Ligi Narodów, który już w okresie powojennym bronił się jako, ponieważ był oceniany jako nieskuteczny, tym, że on po prostu na przykład przedłużył okres wprowadzenia ustaw norymberskich o 3 lata do Wolnego Miasta Gdańska. Tak czy siak ustawy norymberskie w Wolnym Mieście Gdańsku od 1938 roku działały. Ustawy o ochronie krwi i czci niemieckiej, które były ewidentnym pogwałceniem również konstytucji Wolnego Miasta Gdańska.
No dobrze, to w takim razie mówimy o Polakach. Trochę zaczęliśmy też mówić o Żydach.
Tak.
Jak to była taka sytuacja ich w tym 1939 roku? Oni funkcjonowali w mieście, chcieli z tego miasta emigrować, chcieli z tego miasta uciekać?
Dotychczasowe badania wykazują, że około 4000 obywateli samego Sopotu znika z miasta w ostatnim roku, przed wybuchem wojny. Więc wydaje nam się, że jest to przede wszystkim grupa napiętnowanych, prześladowanych Żydów, którzy, jak wynika z relacji, uciekali w popłochu po pogromie listopadowym 1938 roku, ale uwzględniamy w naszych badaniach również takie właśnie osobiste relacje Polaków, którzy uciekali, którzy wywozili własne rodziny, szczególnie właśnie latem 1939 roku, na obszar Kaszub czy do Gdyni, na obszar II Rzeczpospolitej. Natomiast mężowie, ojcowie tych rodzin, jako pracownicy poczty, telegrafów, dworca, prawda, kolejarze, byli przygotowywani do wojny. Zbroili się i brali udział w kursach wojskowych. Podobnie zresztą jak młodzież gdańska i sopocka, harcerze polscy, którzy uczyli się na przystosować prawda, do realiów wojny, uczyli się na sanitariuszy.
Ja przypomnę jeszcze też o ważnym wątku, że w tych takich przewidywaniach, do czego może dojść w Gdańsku, no były zawsze dwie perspektywy. To, co się stało, czyli w obu wojny, takiej wielkiej wojny pomiędzy Polską a Niemcami, ale też przez te wszystkie lata narastających napięć pomiędzy Polakami a Niemcami w Gdańsku, obawiano się tak zwanego puczu, czyli takiego zjawiska, które by po prostu, mówiąc najkrócej, przyłączyło wolne miasto Gdańsk do Niemiec, a które byłoby działaniem takim wewnętrznym. I tak naprawdę to głównie przeciwko temu działaniu przygotowywała się ta polska grupa etniczna wspierana przez polskie władze w Gdańsku, bo to też warto podkreślić.
Tak, zgadza się i warto tu zwrócić uwagę na to, że prędzej czy później jakiś przełom musiał nastąpić, z tym, że polska strona, jak się wydaje, jako osoba niezwiązana z badaniami militarnymi, typowo militarnymi, może nie powinnam tutaj zabierać głosu, formułując pewne ostateczne opinie, ale polska strona chyba ewidentnie się nie spodziewała, że taki przebieg będą miały wydarzenia w Gdańsku, prawda, na początku września.
Mówiliśmy jednak, że mimo wszystko to jest lato, w którym do Gdańska przyjeżdżają turyści i to nie tylko z Niemiec, ale także ze świata i z Polski. Czy to oznacza, że mówiliśmy o takim dualizmie równolegle z przygotowaniami wojennymi, po prostu dbano o kieszeń różnego rodzaju instytucji, w związku z tym, mówiąc najkrócej, próbowano ratować ten sezon, organizując różnego rodzaju rzeczy i robiąc no właśnie działania wokół promocji Sopotu i Gdańska jako atrakcji turystycznych?
tak, od kilku lat władze Sopotu korzystały z dofinansowania, tak jak władze Wolnego Miasta Gdańska, Senat, z dofinansowania z Rzeszy Niemieckiej. I dla przykładu mogę tu przypomnieć postać ministra Goebbelsa, który dofinansował Operę Leśną na jej rozbudowę i nawet finansował przyjazdy Niemców do Opery Leśnej na festiwal wagnerowski, tak, po to tylko, aby upewnić się, że publiczność, prawda, zajmie wszystkie miejsca w Operze Leśnej.
Czyli było to przedsięwzięcie trochę propagandowe?
Ewidentnie propagandowe. Od 1934 roku, od tego pierwszego w pełni nazistowskiego, powiedziałabym, sezonu w Operze Leśnej, Opera Leśna cieszyła się wzrastającym poparciem i niespadającą popularnością.
Północny Bayreuth, tak?
Tak właśnie określano, zresztą cały Sopot, mówiono o nim jako Perle Bałtyku, porównywano go do Monte Carlo i te Bayreuth również w tym nazewnictwie w porównywaniu się pojawia.
Gdy patrzymy na te narastające niebezpieczeństwo, mówiliśmy o tych próbach ratowania swoich rodzin poprzez jakieś działania, czy widzimy też w tych świadectwach takie poczucie, że to już naprawdę za chwilę?
Tak i nie. Prawda? To zależy od
przypadku danej rodziny. Bo ja jak czytam prasę na przykład z 1939 roku, to odnoszę wrażenie, że czepiano się różnych drobnych wydarzeń i próbowano wokół nich budować nadzieję. I to dotyczy zarówno mieszkańców Polski, jak i właśnie mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, Polaków i Żydów.
Możemy sobie łatwo wyobrazić potrzeby i sposób życia ówczesnych mieszkańców Sopotu, którzy nie chcą Polaków, którzy nie chcą opuszczać swojego domu, pomimo trudnej sytuacji. Nikt nie chce opuszczać w domu, prawda, w którym mieszka jego rodzina, w którym byt jest co prawda niepewny, ale przynajmniej funkcjonuje pozornie normalnie, pomimo...
Tym bardziej, że warto powiedzieć, że ta polska wspólnota właściwie funkcjonowała jako grupa zawodowa, jak rozumiem, do końca. Te polskie instytucje z miasta się nie wycofały, na przykład takie jak kolej czy poczta, i cała masa różnych instytucji wciąż funkcjonowała.
Trudno, żeby się wycofywały, skoro...
Bo one były ważnym symbolem zachowania polskich wpływów w
mieście. Działały legalnie i funkcjonowały aż do końca i... Pracownicy byli przygotowani na to, co się może wydarzyć, a mimo to, jak wynika z protokołów policyjnych, zaledwie niespełna pół godziny udało się władzom nowo utworzonych oddziałów militarnych przejąć wszystkie obiekty polskie w Sopocie i niemal bez wyjątku, jak wiemy, w Gdańsku. Mam tu na myśli obronę Poczty Polskiej i oczywiście składnicę tranzytową na Westerplatte.
Gdy patrzymy na te wydarzenia już wojenne w 1939 roku, to mówimy o tych przygotowaniach obywatelsko-samoobronowych polskich, ale jak z kolei wygląda to w drugą stronę? Znaczy, czy mamy takie poczucie, że duża część niemieckich mieszkańców Sopotu to są ludzie, którzy są właśnie gotowi walczyć z Polską i wstąpić do różnego rodzaju formacji, które są w mieście powoływane i przygotowywane na ten moment, kiedy zostanie dany sygnał, żeby rozpocząć walkę?
Wielu lokalnie działających członków SA i SS przyłączyło się do powstających wówczas oddziałów. Mam tu na myśli m.in. wzmocniony batalion służby przygranicznej, który urósł do ponad 1000 członków i werbował się m.in. w nieprzeważającej mierze, ale niemal w połowie z lokalnych działaczy partyjnych i młodzieży partyjnej, natomiast część osób, które utworzyła te oddziały, czy późniejszy oddział Kurta Eichmanna, to były osoby również przemycane z obszaru Rzeszy Niemieckiej, z Prus Wschodnich i z obszaru zachodniego drogą morską.
Znaczy ja o to pytam głównie dlatego, że chciałbym się zorientować, na ile to było tak, że mieliśmy do czynienia oprócz tej wielkiej polityki, czyli tej polsko-niemieckiej bardzo ożywionej rywalizacji, która zaczyna się gdzieś, znaczy też ujawnia się gdzieś w zimie 1938-1939, która narasta aż do tego września. Oprócz tego sporu pomiędzy NSDAP a innymi czynnikami politycznymi, od tych demokratycznych, które skupiają ludność niemiecką, po te, które skupiają ludność polską czy żydowską, a na ile mamy też do czynienia z takim bardzo ostrym konfliktem pomiędzy konkretnymi ludźmi? Znaczy chcę o to spytać właśnie, na ile to wychodzi z tego, co my wiemy o społeczności, na przykład Sopotu?
Jak się wydaje, do połowy lat 30. czy do okresu, kiedy naziści przejęli władzę, 1933 rok, nastroje w społeczeństwie były znacznie różniące się od tego, co nastało później. Natomiast punktem zwrotnym był wybuch wojny, po którym, jak wynika na przykład z relacji zawartych w książce Bruno Nazwary, Gdańsk 39, osoby, które znały się wcześniej, nagle stanęły po obu stronach barykady. I znamy relacje Polaków, którzy trafili do aresztów Wiktoria Szule, którzy w transporcie jako osoby pojmane 1 września rozpoznawały swoich sąsiadów, tak? I nie mogły nawiązać z nimi kontaktu, ponieważ wówczas Niemców, gdańszczan, obowiązywał przymus wojskowy, w sensie, że rozkazano im w odpowiedni sposób traktować Polaków.
Ale czy to jest ten sam rodzaj emocji, który na przykład potem odnajdujemy na Pomorzu, gdzie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ta mniejszość niemiecka tam z kolei organizuje się i odgrywa rolę jednak tej piątej kolumny w momencie, kiedy Niemcy wkraczają na Pomorze, a nawet wręcz mamy do czynienia z przykładami jakiegoś bezprzykładnego mordowania swoich polskich sąsiadów wtedy, kiedy ta sytuacja się odwraca i nagle ich jest na wierzchu. Taki rodzaj jednak realnej ludzkiej nienawiści.
Mamy do czynienia z całym wachlarzem zachowań w Gdańsku i w Sopocie w tym okresie. To znaczy są i lojalni zwolennicy, fanatycy, wielbiciele nowego reżimu i ludzie, którzy pomagają sobie niezależnie od nacji, a wręcz ze względu na to, że ich sąsiedzi są w tym okresie napiętnowani. Więc nie chciałabym stwarzać tutaj takiego czarno-białego obrazu, zły Niemiec, prawda, i napiętnowany Polak. W naszych zasobach Muzeum Sopotu znajdujemy relacje, które świadczą o tym, że Polacy też mogli liczyć na, rzadziej, ale na pomoc sąsiedzką ze strony Niemców, ludność cywilna, na przykład gdy wprowadzono kartki na żywność, a Polakom po wybuchu wojny tych kartek nie wydzielano, więc żywili się rybią ikrą i ziemniakami, czy wypędzali byli całymi rodzinami ze swoich mieszkań i mieszkali w suterenach i któraś sąsiadka Niemka, pamiętająca ich wcześniej, udostępniała im swoje pokoje, więc nie mówimy tu o stuprocentowej nienawiści Polaków i Niemców, tak? Tylko o przejawach znacjonalizowanego, znaczy zorganizowanego napiętnowania i prześladowania, a jednocześnie jakichś próbach pomocy.
To teraz w takim razie przenieśmy się do tych wydarzeń, które mają miejsce już po 1 września. Mamy ten taki bardzo krótkotrwały moment paniki wojennej w Sopocie. No a potem Sopot jest paradoksalnie takim miejscem, z którego widać wojnę. Znaczy w Gdyni i na Helu toczą się walki. W Sopocie w którymś momencie pojawia się Adolf Hitler, a równocześnie jest jakiś taki pozorny spokój i pozorny moment tego, że już właściwie nic groźnego się w tym mieście nie dzieje.
Tak, Sopocianie, mieszkańcy kilkakrotnie panikowali. To znaczy przy granicy polsko-gdańskiej w Kamiennym Potoku wybuchła panika dwukrotnie i trzeba było przywozić mieszkańców na obszary niezagrożone prawda, działaniami wojennymi, ale robiono też to w sposób uświadomiony, to znaczy na przykład 2 września, gdy grupa Sopocian była przewożona do Gdańska i dalej na wschód, to starano się, aby było ich widać, że przechodzą ulicami, by ten nastrój, atmosfera narastała. W praktyce Sopocianie tych pierwszych dni września aż tak nie odczuli. Spadło kilka granatów, kilka osób zostało rannych, kilkanaście do kilkudziesięciu rannych i zmarłych w wyniku działań wojennych, ale nie mówimy tutaj o jakichś dużych szkodach w mieście. Wybuchło kilka granatów, wybiły się szyby, żaden budynek poza zbiornikiem gazowni nie płonął. Po 10 września w Sopocie nie działo się nic, ale Sopocianie odczuli wybuch wojny w postaci werbunków członków rodziny do wojska, w postaci kartek, mówimy tutaj o większości niemieckiej, kartek żywnościowych. Do końca września niemalże nie działały szkoły, zamknięto molo. 1 września wszyscy chcieli patrzeć, jak odbywają się działania militarne na Zatoce Gdańskiej i wycofano ich z obszaru mola, zabroniono im dostępu do mola, natomiast w październiku wydawało się, że w życie wróciło normy i co ciekawe, w następnym sezonie letnim więcej niż zazwyczaj kuracjuszy pojawiło się w Sopocie, więc jak się wydaje, do ostatnich lat wojny, pomimo tych ograniczeń związanych między innymi z żywnością, oczywiście ze zmianami ustrojowymi, z prześladowaniami Polonii Sopockiej, zwykły niemiecki, powiedziałabym, niemieckojęzyczny Sopocianin mógł wojny niemalże nie odczuwać.
A co z tym Hitlerem w Sopocie?
Hitler przyjechał do Sopotu przez Gdańsk, przez Oliwę 19 września, o czym do końca nie informowano opinii publicznej. Dopiero dzień przed jego przyjazdem wywieszono w różnych miejscach plakaty informujące o tym, jak się zachować, gdy przyjedzie nasz Führer. Oczywiście mówię tutaj o narracji prasowej, że nie wolno rzucać kwiatów przed jego wóz, że należy ustawić szpaler, wywiesić chorągwie, prawda, ze swastyką. W tym czasie osoby pochodzenia żydowskiego zostały ujęte i aresztowane, aby nie przeszkodziły w ewentualnym, prawda, manifestacyjnym przywitaniu naszego, w cudzysłowie, wodza. Mówiono o tym, że jest to największe święto w dziejach Sopotu jako miejscowości, ponieważ Hitler obrał sobie za siedzibę nowo zbudowany w latach 20. bardzo luksusowy hotel, ówczesny hotel Casino, czyli dzisiejszy Grand Sofitel w Sopocie. I przebywał Hitler w samym mieście niespełna 6 dni, robiąc wypady w różnych kierunkach, przyjmując delegację japońską, decydując o losach Polaków, inteligencji polskiej, określając ramę późniejszej akcji, trwającej wówczas akcji Tannenberg. Więc jego pobyt w Sopocie był uznawany, przynajmniej tak przedstawiała to prasa, za przełomowy dla miasta, ponieważ zadeklarował, że powróci do Sopotu i w związku z tym werbowano siłę roboczą po to, żeby hotel, w którym się zatrzymał, był jeszcze bardziej luksusowy. Przygotowywano jego apartamenty na powrót Hitlera i jak wiemy, Hitler do Sopotu już później nie powrócił.
No cóż, zapraszamy tych wszystkich, których nasza dzisiejsza audycja zainteresowała, którzy chcieliby się o tym tuż przedwojennym i wczesnowojennym Sopocie czegoś więcej dowiedzieć, do Muzeum Sopotu na wystawę. Jagoda Załęska-Kaczko, mój dzisiejszy gość, jest kuratorem tej wystawy. No, z absolutnie czystym sumieniem zapraszamy na zwiedzanie co najmniej do końca września.
Tak jest.
Bardzo jeszcze raz dziękujemy za dzisiejszą audycję i do usłyszenia.